Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Nasz program zaczniemy od relacji z papieskiej audiencji dla uczestników Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego i Maryjnego. Następnie Rafał Łączny będzie rozmawiał z księdzem Grzegorzem Suchodolskim, dyrektorem Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Na koniec zaś ksiądz Arkadiusz Nocoń i jego okruchy Ewangelii. Na sobotni magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Sobór Watykański II nie przypadkiem rozpoczął się w święto maryjne. Błogosławiony Jan XXIII wybrał w tym celu obchodzone wówczas 11 października na pamiątkę ogłoszenia Maryi przez Sobór Efeski Bożą Rodzicielką święto jej macierzyństwa. Benedykt XVI przypomniał o tym, spotykając się w Castel Gandolfo z uczestnikami Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego. Jego temat to Mariologia od Soboru Watykańskiego II, recepcja, bilans i perspektywy. Papież zwrócił uwagę, że 8 rozdział Soborowej Konstytucji Dogmatycznej o Kościele mówi o Maryi w misterium Chrystusa i Kościoła. Sobór wskazał, że głębokie wzajemne powiązanie tajemnic wiary chrześcijańskiej pozwala zrozumieć poszczególne elementy i stwierdzenia dziedzictwa wiary katolickiej.
Na soborze, w którym będąc młodym teologiem brałem udział jako ekspert, mogłem zobaczyć różne sposoby podejścia do kwestii dotyczących postaci i roli Najświętszej Maryi Panny w historii zbawienia. Na drugiej sesji soboru spora grupa ojców prosiła, by o Matce Bożej mówić w ramach Konstytucji o Kościele. Natomiast inna, równie liczna grupa uważała za konieczny specjalny dokument ukazujący należycie godność, przywileje i szczególną rolę Maryi w odkupieniu dokonanym przez Chrystusa. Zadecydowano opowiedzieć się za pierwszą propozycją i schemat Konstytucji Dogmatycznej o Kościele został wzbogacony rozdziałem o Matce Bożej. W nim postać Maryi jawi się w całym swym pięknie i specyfice, ściśle włączona w podstawowe tajemnice wiary chrześcijańskiej. Podkreśla się przede wszystkim wiarę Maryi. Jej współpracę w Bożym planie zbawienia i w jedynym pośrednictwie Chrystusa wyraźnie się stwierdza i należycie uwypukla. Rozumie się ją w ten sposób jako wzór i punkt odniesienia dla Kościoła, który rozpoznaje w niej samego siebie, swe własne powołanie i misję.
Ojciec Święty podkreślił, że soborowy tekst, choć nie wyczerpuje całej problematyki maryjnej, stanowi istotny widnokrąg hermeneutyczny dla wszelkich dalszych refleksji, zarówno teologicznych, jak duchowych czy duszpasterskich. Zapewnia też równowagę między teologiczną racjonalnością a uczuciowością wierzących. Dlatego w adhortacji apostolskiej Verbum Domini Benedykt XVI wezwał, by iść po tej linii wskazanej przez Sobór. Ponawiając to wezwanie, papież zachęcił teologów, by wnosili wkład w refleksję i propozycje pastoralne, tak by w rozpoczynającym się wkrótce roku wiary towarzyszyła nam wiara Maryi jako wzór chrześcijańskiej dojrzałości.
Mniej niż rok pozostał nam do 28 Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w Rio de Janeiro w Brazylii. No i na mniej niż 365 dni ruszył proces rejestracji. Co ważne, nie jest to proces rejestracji osób indywidualnych, a grup, co chyba musimy, proszę księdza, podkreślić.
Światowe Dni Młodzieży nie są jakimś takim rodzajem turystyki religijnej, ale są raczej pielgrzymką, która powinna być zorganizowana przez ośrodki duszpasterskie. I dlatego bardzo zachęcamy, żeby każdy młody człowiek, który myśli o udziale w spotkaniu w Rio de Janeiro, również w taki sposób przyjął tę zasadę, zgłaszając się już teraz do koordynatorów Światowych Dni Młodzieży w swoich diecezjach. W każdej polskiej diecezji będą tworzone grupy. Te grupy będą na pewno spotykały się w ciągu roku na spotkaniach przygotowawczych, formacyjnych, organizacyjnych. Tym bardziej, że już niedługo rozpocznie się w Kościele Rok Wiary. Dlatego przygotowania duchowe do Światowego Dnia Młodzieży w Brazylii połączyliśmy z tymi comiesięcznymi spotkaniami duszpasterstwa młodzieży w ramach Roku Wiary.
Wielu młodych ludzi pewnie sobie myśli, no teraz jeszcze nie wiem, czy pojadę do Rio de Janeiro, dopiero może zastanowi się w czerwcu przyszłego roku, na kilka tygodni przed wyjazdem. Dlaczego jest tak ważne, żeby zgłosić swoją chęć udziału tak wcześnie, na rok przed tym wydarzeniem?
Ja myślę, że powód najważniejszy tym razem to jest po prostu dokonanie rezerwacji biletu. Bardzo wielu młodych z całej Europy zechce wziąć udział w tym wydarzeniu, a liczba miejsc w samolotach jest po prostu ograniczona. I ponieważ z Polski nie mamy bezpośrednich lotów do Brazylii, więc opiekunowie grup w tym momencie naprawdę dokonują wielkiego wysiłku, żeby zabukować i zarezerwować przeloty dla potencjalnych członków swoich grup. Rezerwacja biletów teraz daje po prostu pewność, że polecimy. Jeśli ktoś myśli poważnie o udziale w Światowym Dniu Młodzieży, nie może więc zwlekać.
Co do samych grup, także jest kilka zmian względem Światowego Dnia Młodzieży, który przeżywaliśmy w Madrycie w 2011 roku.
Wprawdzie system rejestracyjny jest bardzo podobny, ale Komitet Brazylijski postanowił, żeby grupy nie były liczniejsze niż 50 osób. Jest to spowodowane taką wtedy łatwością dla Brazylijczyków w zakwaterowaniu grup. Stąd już tutaj taki apel do diecezji, do wspólnot, które zwykle miały grupy liczniejsze, aby myśleć od początku o podzieleniu tych grup na odpowiednio mniejsze i wybraniu właściwych opiekunów. Ponadto taką drugą zmianą jest to, że każda z takich 50-osobowych grup musi mieć dwóch opiekunów, tak zwanego opiekuna głównego oraz opiekuna pomocniczego. Opiekun główny to jest ten, który praktycznie odpowiada za całość grupy. Natomiast do czego jest potrzebny opiekun pomocniczy? Grupy koedukacyjne, a więc składające się z dziewcząt i chłopców, będą zakwaterowane w dwóch różnych strukturach. Chłopcy oddzielnie, dziewczęta oddzielnie. Dlatego jednym z opiekunów w takich grup powinien być mężczyzna, a drugim opiekunem pomocniczym kobieta lub odwrotnie, jeśli opiekunem głównym jest kobieta, wówczas opiekunem pomocniczym będzie mężczyzna. Wychodzimy tutaj naprzeciw tym pragnieniom Komitetu Brazylijskiego, aby po prostu od początku wiedzieć, kto będzie odpowiadał za uczestników także w miejscach zakwaterowania.
Ksiądz już wspomniał nieco o kosztach, bo gro tych kosztów to będą opłaty za bilety lotnicze do Rio de Janeiro, czy w ogóle do Brazylii, ale to dopiero część tych pieniędzy, jakie trzeba będzie wydać w związku ze Światowym Dniem Młodzieży w Rio. Są jeszcze opłaty za samo uczestnictwo, za tak zwane pakiety.
Mówiąc o kosztach spotkania w Brazylii, od razu nam się kojarzą wysokie koszty spotkania w Sydney w roku 2008, kiedy lecieliśmy do Australii. I myślę, że tutaj będzie podobnie. 3/4 wszystkich kosztów pochłoną nam po prostu bilety. I tutaj myślę o biletach zarówno przelotowych z Europy do Brazylii, ale też o lotach wewnętrznych, wewnątrz Brazylii, pomiędzy miastami. Chociażby chcąc uczestniczyć w dniach w diecezjach, w jakiejś wybranej diecezji brazylijskiej, często trzeba będzie pokonać tam odległości setek bądź tysięcy kilometrów, dlatego nie jest możliwe zawsze przemierzenie tej drogi autokarem, stąd tych biletów lotniczych się zwykle nazbiera. A też mam doświadczenie, że wiele grup po prostu jeszcze poszerza swoją obecność w danym kraju o część turystyczną. Dlatego myślę, że 3/4 kosztów to będą koszty związane z nabyciem biletów lotniczych. Poza tym rzeczywiście są koszty związane z wykupieniem pakietu pielgrzyma. Komitet Brazylijski już opublikował te ceny. Polska została zakwalifikowana do grupy krajów B, czyli do takich krajów, które nie płacą stawki najwyższej, ale mają pewne zniżki. I tutaj trzeba powiedzieć, że mimo tego zakwalifikowania nas do grupy B, ten koszt nie jest jednak niski, bo wynosi po dzisiejszym kursie reala brazylijskiego ponad 900 zł. Do tego trzeba jeszcze doliczyć fundusz solidarnościowy, 10 euro od osoby, ubezpieczenie, pakiet Polski, więc myślę, że 1000 zł to jest minimalny ten koszt na pakiety uczestnictwa w Światowym Dniu Młodzieży. I oczywiście, jeśli turystyka, to dojdzie jeszcze ta trzecia część kosztów, ale jak z tego widać, na pewno największą pulę trzeba będzie wyłożyć na bilety lotnicze. Indywidualnie można kupić bilet w granicach niecałych nawet 5000 zł, natomiast przy biletach grupowych tutaj i lotach wewnętrznych, myślę, że każdy uczestnik wyda niestety około 6000 zł na tę kwestię.
Światowe Dni Młodzieży tradycyjnie już jakby składają się z dwóch części. Przed oficjalnymi wydarzeniami jest okazja, o czym ksiądz wspomniał, do tego, aby odwiedzić niektóre diecezje, w tym wypadku brazylijskie, będzie można gościć w jednej z 276 diecezji w ramach tak zwanego tygodnia misyjnego od 16 do 20 lipca. Nazywało to się przy okazji poprzednich Światowych Dni Młodzieży dniami w diecezjach. Tym razem nazwa jest nieco inna. Czy także ten pobyt będzie miał inny charakter?
Ta nazwa Tydzień Misyjny wzięła się stąd, że Konferencja Biskupów Brazylijskich zwróciła się z taką prośbą do Papieskiej Rady do Spraw Świeckich, aby właśnie te dni młodzież, która przybędzie do Brazylii, przeżyła w takim właśnie wymiarze misyjno-ewangelizacyjnym. My wiemy, że Brazylia ciągle jeszcze jest krajem misyjnym. Jest tam wielka potrzeba kapłanów, osób duchownych, liderów świeckich, którzy podejmą posługę misyjną, zwłaszcza w tak zwanym interiorze, czyli gdzieś daleko od tych dużych metropolii, dużych miast brazylijskich. I dlatego młodzież, która przybędzie na ten tydzień misyjny, na dni w diecezjach, będzie tam przyjęta, jak są przyjmowani misjonarze, z wielkimi oczekiwaniami, że po prostu przyniosą tam Jezusa Chrystusa. Jest tu też na pewno jeszcze drugi motyw takiej nazwy. Otóż młode pokolenie Brazylijczyków w dużej mierze jest pokoleniem ludzi biednych, ubogich. Wielu z nich jest niestety uzależnionych od narkotyków, od seksu, od jakiejś takiej postawy życiowej, która sprawia, że żyją z rabunków, z napadów różnych. I tej młodzieży też chcemy nieść wyzwolenie w Jezusie Chrystusie, proponować im zmianę stylu życia. Widząc krzyż Światowych Dni Młodzieży, który od roku pielgrzymuje już po ziemi brazylijskiej, widzimy, że przy nim dokonują się prawdziwe nawrócenia. I jeśli ci młodzi żyjący na marginesie społeczeństwa przyjdą i oddadzą swoje życie Chrystusowi, to następuje wielka przemiana ich życia. Dlatego biskupi, duszpasterze, pasterze kościoła brazylijskiego wiążą z tym tygodniem misyjnym wielką nadzieję, że ci młodzi Brazylijczycy, często właśnie ubodzy, można by powiedzieć, w te wartości duchowe i życiowe, jeśli popatrzą na młodzież radosną, pełną entuzjazmu, wiary, może zechcą właśnie przemienić swoje życie i pójść drogą Jezusa Chrystusa. Dlatego chcemy też nasze polskie grupy przygotować do tego wyjazdu, tak jak przygotowuje się misjonarzy na prawdziwą wyprawę misyjną.
Główne wydarzenia 28 Światowego Dnia Młodzieży w Rio de Janeiro będą miały miejsce od 23 do 28 lipca. Oczywiście zachęcamy do tego, aby jak najszybciej zgłosić swój udział, a wszelkie informacje także na polskiej stronie rio13.pl.
Okruchy Ewangelii. I rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Jak każdą inną Ewangelię, także tą dzisiejszą o uzdrowieniu głuchoniemego, możemy odczytywać na wielu poziomach. Pierwszy, podstawowy, to jej brzmienie dosłowne, czyli opowieść o Jezusie, który dobrze czynił wszystko, nawet głuchym przywracał słuch i niemym mowę. Kolejny raz Biblia przypomina nam, że Pan Bóg nie chce, abyśmy chorowali i że cierpienie i śmierć to naprawdę nie Jego pomysł. Wszak kiedy Jezus chodził po ziemi, nieustannie uzdrawiał i nie zdarzyło się, aby komuś powiedział: bądź chory. Pan Bóg nie jest więc dla nas źródłem cierpienia, ale ratunkiem w cierpieniu fizycznym i duchowym. Dzisiejszą Ewangelię możemy też odczytywać w sensie religijnym. Otwarcie się na Jezusa i na Jego zbawcze słowo. Gdy człowiek dorosły przygotowuje się do przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego, jednym z jego elementów jest właśnie obrzęd Efata, mający kandydatowi do chrztu otworzyć uszy na słuchanie Słowa Bożego i otworzyć usta na głoszenie tego, co usłyszał. Szkoda, że tak mało uświadamiamy sobie, że to Efata z dzisiejszej Ewangelii dotyczy każdego z nas. Wszyscy bowiem potrzebujemy całkowitego otwarcia się na Słowo Boże i gotowości, aby za Nim pójść. Niestety, cała rzesza chrześcijan, naszych braci i sióstr, staje często w pozycji sędziego względem Słowa Bożego. To mi się podoba, co Jezus mówi, a to już nie, bo to nie na nasze czasy. Zdarzyło się w jednej parafii, że narzeczeni, którzy zamierzali zawrzeć związek małżeński, poprosili księdza, aby zamiast Ewangelii przeczytał im fragment Małego Księcia. Możemy wreszcie odczytywać słowa Efata w sensie społecznym, otwarcie się na drugiego człowieka. Żyjemy niestety w społeczeństwie coraz bardziej zatomizowanym, w którym następuje dezintegracja tradycyjnych struktur społecznych wraz z ich wartościami. Żyjemy w epoce Facebooka, w której ludzie, zwłaszcza młodzi, zdają się nie potrzebować osobowego spotkania, bo łatwiej jest im rozmawiać ze sobą przez ekran niż na przykład przy stole. Opowiadał jeden z misjonarzy pracujących na Filipinach, że tam wchodząc do pociągu, ludzie szukają zawsze towarzystwa innych pasażerów, bo nie wyobrażają sobie podróżować samotnie. U nas odwrotnie. Wchodząc do pociągu, szukamy wolnego przedziału. Zdarzyło mi się ostatnio, kontynuował, jechać pociągiem do Wiednia. Na jednej stacji w Polsce wsiadł do naszego przedziału młody człowiek. Słuchawki na uszach, komputer w ręce i tak przez całą drogę. Ludzie wchodzili i wychodzili, pytali o wolne miejsca, a on nic, jakby był nieobecny. Dopiero w Austrii, gdy wszedł konduktor, panika. Bo okazało się, że w Brnie miał zmienić pociąg do Pragi. W obcym kraju, bez biletu i znajomości języka, rozpaczliwie błagał nas o pomoc. A wystarczyło, aby w czasie tych kilku godzin choć na chwilę zdjął słuchawki, by zorientować się natychmiast, że ten pociąg jedzie do Wiednia. Wszak nazwę stolicy Austrii odmienialiśmy w przedziale na 1000 sposobów. Niestety, bardzo często przypominamy sobie o drugim człowieku dopiero wtedy, gdy jest nam potrzebny, gdy znaleźliśmy się w sytuacji bez wyjścia. To o nas więc jest ta dzisiejsza Ewangelia. O nas tak często zamkniętych na Boga i na drugiego człowieka. Efata, to znaczy otwórz się, mówi nam dzisiaj Chrystus. Panie Jezu, tak często słuchamy Twojego słowa i tak często pozostajemy na nie głusi. Otwórz więc nasze uszy na Twoją Ewangelię i rozwiąż nasz język, abyśmy nie bali się jej głosić. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
I to już wszystko w sobotnim magazynie z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.